Wojska, które się w Polsce uganiały za konfederatami, więcej służyły do parady i zabawy niż do surowszych zajęć wojskowych. W wojsku oficerowie często po całych latach pułków swoich nie widywali, czasu zimy oblegali przedpokoje, a latem w obozie wcale ich spotkać nie było można. Siedzieli po domach i żyli z pieniędzy zebranych za zimowe leże, opowiadając o cudach waleczności, jakie dokazywali przed zdumionymi kobietami. Nie szanowano ani rozkazów, ani rozporządzeń, życie wiedziono bez skrupuł, a żołnierz, odarty z pierwszych potrzeb życia, pokutował. Współcześnie świadczą, że nowe pułki, które sztyftowano, na które brano pieniądze, wcale się nie ściągały, a rekrutowanie ich starym przeszkadzało się dopełniać. Nieustanna zmiana starszyzny rujnowała skarb, a szła na korzyść komisariatu i oficerów. Co było w kraju najmniej zdolnego, znajdowało się w wojsku. Awanturnicy, rajfury, gracze, lichwiarze, pieniacze, a procesa między oficerami były nieustanne. Generałowie żyli z żołnierza, a ci do rozpaczy przyprowadzeni musieli na wzór oficerów szukać chleba powszedniego, nie patrząc, jak go dostawali. Margrabia Ludwik Badeński, pod którego dowództwem był wydzielony oddział specjalny Saski w 1703 roku, na wojnę o spadek hiszpański przysłany, tracił głowę, nie mogąc sobie z nim dać rady. Często w marszu, gdy pośpieszyć było trzeba, znajdował ich wywczasowujących się w szlafrokach. Historia pułkownika Giertza i jego wyjścia z Polski w roku 1704 stawi także dobry przykład karności wojska saskiego. Giertz, którego aresztować miano za niepoczciwe prowadzenie oddziału, a zbytnie pamiętanie o sobie, tak dobrze manewrował, że tych, co jego mieli przytrzymać, osaczył i wziął. Właśnie to rozprężenie posługiwało za kliki zamiarom. Wszystko tu było do zrobienia pieniędzmi. Towarzystwo, w które wszedł, na tchulankę i wesołe życie, prędki zarobek i roztrwonienie ochocze, nic droższego nie miało. Obyczaj i przykład dworu szczepił się w wojskowych. Patrząc na parady dawne dla pięknych pań i szturmy przy pucharze do półmisków królewskich, nie brali powołania swojego na serio. Gdzieniegdzie wśród tej zbieranej drużyny, większej części z obcych, Francuzów, Włochów i przybłędów różnych złożonej, trafił się rzadki człowiek, co żołnierzem być chciał i umiał. Z takiego się tylko wyśmiewano. Nic więc łatwiejszego nie było dla zakliki, jak wdziawszy mundur i rozpoznawszy się z towarzyszami, przygotować sobie drogi dla dostania się na zamek sztolpeński, w którym pobyt nikomu się nie uśmiechał. Stary Welen, o którym zaciągnął wiadomości człowiek spokojny, dobry w gruncie, po całych dniach grający w warcaby i palący fajkę, nie zdawał mu się trudnym do oszukania. Kosel zdziwiła się mocno, po milczących kilku miesiącach odbierając znowu poselstwo tajemnicze przez wędrownego Izraelitę, które jej zwiastowało przybycie tego, co łamał podkowy. Nadeszła druga wiosna i po raz wtóry zazieleniało w ogródku, też same kwiatki podniosły z grządek wskrzeszone głowy ku powracającemu słońcu. Kosel otworzyła okno, dzień był ciepły, cisza w powietrzu. Z dala w zwierzyńcu las i drzewa szumiały, ale ich szumu uchem tylko słuchać mogła. Ze wschodków tuż wchodziło się do maleńkiego, wydzielonego jej kątka ziemi, a i ten dla niej był łaską człowieka, który się jej ulitował. Nie jeden raz już tak w ogródku swoim siedząc pod zbudowaną dla niej maleńką laubą, widywała przechodzących podwórzem, od którego niski przymurek ją dzielił. Żołnierzy i oficerów załogi. Nie lubiła wprawdzie dumna pani, aby się jej upadłej wielkości przypatrywano, lecz znękana potem witała twarz ludzką, zapominając, że była królową. I nie jeden żołnierz mimowolnie stanął, wpatrując się w nią z politowaniem, a młodsi oficerowie tracili głowy, gdy długo wystawieni byli na ogień czarnych jej oczu. Jednym z tych, co się najdłużej zawsze przechadzali, szukając pozoru jakiegoś, aby się zbliżyć do ogródka i przypatrzeć pięknej Dianie, boją tak zwaną, od czasu, gdy w sobie bogini występowała na wjeździe bogów, był młody Welen, synowiec komendanta. Stary go tu trzymał przy sobie po części dlatego, żeby mieć kogoś musztrować bezkarnie i sadzać godzinami do grania z sobą w warcaby, w części dla skutecznego zajmowania się jego wojskową karierą. Henryk von Welen wcale w niej zamiłowania nie miał, ale matka owdowiała, spodziewająca się spadku po komendancie bezdzietnym, który uchodził za majątnego, bo był dość skąpy, zmusiła syna, by się poddał jego rozkazom. Młody, 20-letni Welen nudził się śmiertelnie na bazaltach stolpeńskich, lecz wyrwać się stąd nie mógł. Jakimże to szczęściem dla młodego, rozmarzonego samotnością chłopaka było przybycie tego nieszczęśliwego, a tak pięknego więźnia do pustego zamku. Z pierwszego wejrzenia na Annę Henryk stracił głowę. Nie pojmował on, jak mógł kto mieć odwagę tak piękną istotę, taki ideał bóstwa ziemskiego zamknąć wśród murów tych i dać mu zamierać powoli. Z młodzieńczą pierwszą miłością, czystą, egzaltowaną, tajoną, a gwałtowną, wrzucił się Welen ku pięknej pani, aby jej służyć i przynieść ulgę w niedoli. Stary komendant wcale nie dojrzał w synowcu rodzącego się uczucia, ani się mógł domyślać. On był najprozaiczniejszym z ludzi i dla niego dwie młode niewiasty zupełnie sobie były równe. Uśmiechał się dawniej do wszystkich, teraz do żadnej. Nieznacznie Henryk poddał mu ową litość, która stworzyła ogródek u stóp wieży, a później inne drobne usługi dla hrabiny. Zastępując często komendanta, był tu niemal panem na zamku i Kosel, która rzadko nań okiem rzucić raczyła, wiedziała dobrze, iż na niego rachować by mogła. Wolała wszakże czekać na zaklikę. Jakież było podziwienie jej i radość, gdy pierwszy raz, schodząc do wiosną ożywionego ogródka, Kosel zobaczyła w podwórzu razem stojących i w dobrej zgodzie rozmawiających z sobą ludzi. Henryka Welen i zaklikę. Ostatniego poznała po głosie, bo go nowy strój wojskowy zmienił zupełnie. Dochodziła ją rozmowa dosyć głośna. Zaklika opowiadał, że podjął się tu zająć miejsce kapitana Citauera, któremu pilno było do rodziny pojechać. Henryk i on zdawali się już dobrymi przyjaciółmi. — A, kapitanie von Welen — mówił drugi kapitan von Zaklika. — Niewesoło tu u was na tych starych gruzowiskach mniejszych. Gdybym był wiedział, że tu na tej skale takie pustkowie, taka nuda... Henryk wszakże nie zdawał się wcale znudzony. — A, mój panie — rzekł. — Kto się chce bawić, temu się do sztolpen nie ma co wybierać, ale spokojnie patrzeć na piękną naturę i żyć sobie cicho bardzo można. Kosel słuchała. Oczy odwróciła, aby nie dać poznać, że ją rozmowa obchodzi, ale serce jej uderzyło mocno. — Kapitanie Welen — rzekł Zaklika — jeśli to nie jest grzechem, to byście mnie jako nowego przybysza powinni hrabinie przedstawić. — Z całego serca — zawołał Welen, któremu pretekst ten zbliżenia się do pani Kosel był bardzo pożądany. Oba razem podstąpili pod murek ogródka, znajdującego się znacznie wyżej niż podwórze, na którym stali. Kapitan Welen pozdrowił hrabinę. — Pozwoli pani przybyłego tu kolegę sobie przedstawić. Kapitan von Zaklika. Kosel zwróciła się niby obojętnie, lekkim skierowaniem głowy pozdrawiając zaledwie przybyłego, który stał zbladły, wzruszony, wpatrując się w to drogie, piękne oblicze, promieniające jeszcze tym samym wdziękiem, jakim mu niegdyś zajaśniało z między lip Laubegastu. Hrabina nie odezwała się ani słowa zrazu. — Jesteście tu gościem? — spytała po długiej chwili milczenia, zniżając się do kwiatków. Ale zdaje się, że nim pozostanę czas dłuższy, bom tu na służbie, a niełatwo się znajdzie, kto by tu chciał zastąpić towarzysza. O, to pewna. Okropniejszego więzienia nadto nikt wymyślić nie mógł, zawołała hrabina. W lochu ciemnym nie widzi się światła i zapomina o nim. Tu cały dzień szeroki widnokrąg przed oczyma, ptaki, góry, lasy, drzewa, życie. A między nim, a mną mur nieprzebity. Wojskowi stali niemi. Cóżeście wy zgrzeszyli, że was tu posłano? Dodała. Zaklika umilkł. Los chciał, rzekł. Jam już nie młody, nigdzie mi nie jest weselej. Skłonili się i odeszli. Welen, porwawszy pod rękę Zaklikę, poprowadził go żywo w trzecie podwórze zamkowe, gdzie zajmował parę izdebek obok stryja i towarzyszowi też postarał się blisko dać przytułek. — Kapitanie Zakliko — zawołał. — Wy pewnie widzieliście po raz pierwszy w życiu Reichshrabinę Kossel. Cóż powiecie na tę królewską piękność? Nie jest, że to kobieta tronu warta, co strącona z jego stopni, jeszcze ma taki majestat na sobie? Co to za piękność, co za gwieździsta twarz? Mówił to z takim zapałem, czerwieniejąc, iż od razu wydał się ze swą tajemnicą, z którą może i ukrywać się nie myślał. Spojrzał na Zaklikę, ten stał zamyślony, oparłszy się o stół. — Kapitanie Welen — rzekł krótko — nie dziwuję ci się nic wcale, lecz z twoich wyrazów, z twego zapału mógłby kto cię posądzić, żeś się zakochał. Welen uderzył się w piersi. — Obaźmy żołnierze — zawołał — i uczciwi ludzie. Na co się mam zapierać? Straciłem głowę, patrząc na nią. Ani się wstydzę. Takich kobiet dwóch na świecie nie ma. — Ale na cóż się to wam zdało? — uśmiechnął się Zaklika smętnie. — Kobieta, co była królową, oczu już na nikogo nie zwróci. Tyle nieszczęść wysuszyło w niej serce, a w ostatku niewolnicą jest na wieki. — A? — Na wieki — przerwał Welen. — Cóż jest wiecznego na ziemi? Ona jeszcze, tak mi się wydaje, i jest młodą. Zaklika się uśmiechnął. — A i wy mnie wydajecie się młodzi — dodał. Kapitan Welen zawstydził się, podał rękę nowemu towarzyszowi z dobrodusznym uśmiechem i szepnął. — W istocie macie słuszność. Ja nim jestem młodym, dziecinnym. To prawda, lecz oprzeć się urokowi tego wejrzenia nie jest w stanie żaden człowiek. Widzieliście mojego stryja, jego siwe wąsy, pomarszczoną twarz i zgasłe oczy. Cóż powiecie? Patrzy na nią z daleka tak, jakby się grzał na słońcu i wzdycha, odchodząc do swej izdebki, dopóki przy warcabach nie zapomni o bogini. Żołnierze godzinami patrzą się na nią jak na obraz, a cóż mówić o 20-letnim jak ja wartogłowie?